Naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Mirosław Radkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest w Warszawie, ale słyszy nas bardzo dobrze i będzie uczestniczył w naszej rozmowie. Witam Pana.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Także w Goniądzu jest z nami dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, bez której ta audycja nie miałaby absolutnie żadnego sensu, Andrzej Grygoruk.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Oraz burmistrz Goniądza Grzegorz Dudkiewicz.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Witam z Goniądza. Mamy przed sobą widok tego wielkiego pożarzyska, bo jesteśmy w Goniądzu, choć jeden z naszych gości, jak mówiłem, jest w Warszawie. To zacznijmy od kwestii, czy już pożar został ugaszony, czy jeszcze gdzieniegdzie się tli torf i przenoszą się zarzewia ognia.
Jeszcze są takie zarzewia ognia na całym obszarze. Natomiast jest to dozorowane i tutaj jeżeli przy każdym zgłoszeniu jedzie straż pożarna, czy ochotnicza straż pożarna, czy nasi pracownicy wspierani przez terytorialsów. Dzisiaj na tym terenie był pan profesor Radkiewicz i też mówi, że też podjął akcję gaszenia dwóch zarzewi ognia przy starych konarach drzew, które tam w wyniku tego pożaru ucierpiały, przewróciły się, no i gdzieś tam w tym torfie jeszcze się ten żar może tlić, a wiaterek może doprowadzić do ognia, ale nie jest to już tak niebezpieczne, jak było, kiedy ten pożar przesuwał się po powierzchni.
Czy wiadomo już, że ogień nie poszedł w głąb torfu, bo to było najbardziej niebezpieczne i najbardziej destrukcyjne przyrodniczo, gdyby do tego doszło?
No, na takiej powierzchni to są takie miejsca, bo jeszcze przedwczoraj miałem informację, że od strony Polkowa mój pracownik ze strażakami naprowadzał ich na miejsce właśnie, gdzie takie tlące się miejsce odnaleziono i okopywali to miejsce i nie wiem, czy później była tam dostarczana woda, ale zabezpieczano to miejsce przed dalszym rozprzestrzenianiem się tego pożaru.
Już wiemy, że skala, udało wam się szczegółowo wyliczyć, czy to jest 10%, czy 20%, jeśli chodzi o powierzchnię parku. Myślę oczywiście o pożarzysku.
To każde dane tutaj są jeszcze weryfikowane, bo się okazuje, że pożar według naszych wyliczeń, jeżeli licząc po obwodzie tego spaleniska, miał 5500, już nie pamiętam dokładnie, to mam takie informacje, że w tym obszarze ten Las Wroceński, on ma około 950 hektarów, to jest otulina parku, czyli jest jakby poza parkiem, czyli już to jest troszkę mniej. No i od dwóch dni otrzymuję informacje od moich pracowników i chyba pan profesor Radkiewicz też to potwierdzi, że ta część lasu liściastego, takiego grądu, który jest w centrum tego Lasu Wroceńskiego, też nie została objęta ogniem. Także rozmiar będzie troszkę mniejszy, no ale skala, jak wiadomo, duża, także z dokładnością do hektara wyliczymy może po nalocie i teraz w ten weekend już będą latali. Firma jedna zobowiązała się nam wykonać takie naloty samolotem i będzie dokładnie wiadomo po interpretacji tych zdjęć samolotu.
Jaki był obszar, jak dokładnie to wszystko wygląda? Panie profesorze Mirosław Radkiewicz, przed chwilą zwiedzał pan to pożarzysko. Jak to wszystko wygląda i jakie może mieć to ewentualnie znaczenie dla przyszłości tego wszystkiego, co tutaj mamy?
Tak, dokładnie. Wręcz parę minut temu byłem na prośbę pana dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z dwoma jego pracownikami i z moim współpracownikiem panem Piotrem Rodę z Uniwersytetu w Białymstoku i żeśmy się przeszli przez turzycowiska, przez zarośla łozowe w Lesie Wroceńskim. Byliśmy w grądach, w brzezinach i wolsach i to, co najbardziej nas i uderzyło i przeraziło, to jak bardzo wypalone są olsy, które normalnie by nie płonęły prawdopodobnie, bo pewnie byłoby w nich po kolana wody, gdybyśmy mieli wodę tutaj w ogóle, bo tej wody naprawdę bardzo brakuje.
Czyli należy wnosić, że są korzenie tychże drzew jakby nad wodą i ogień poszedł w korzenie.
Dokładnie tak, tej wody po prostu tam śladu nie ma, tam jest po prostu popiół. On miejscami wręcz jest tak wypolony, że wygląda jak żółciutki piaseczek, ale to nie jest piasek, tylko po prostu pewnie z dużą domieszką żelaza, która tutaj w tych glebach i wodach występuje zawsze. Po prostu widzimy jak gdyby pod każdą olszą w zasadzie chyba się palił mały lub gigantyczny piecyk, prawie że wypalała się ruda tutaj wręcz. Także źle to wygląda. Brzeziny zresztą też są dość mocno smalone. A co jest absolutnie niesamowite, czego bym, gdybym nie zobaczył, bym się nie spodziewał, to w grądach, czyli środowiskach znacznie bardziej suchych, pożaru praktycznie w ogóle nie było. Widzieliśmy też żurawia w bardzo małej odległości w grądzie, który normalnie być może miał gniazdo, pewnie miał gniazdo właśnie w tym spalonym olsie. Zresztą w grądach zaczynają intensywnie kwitnąć kwiaty. Widzieliśmy czmiele po pażarzysku, po turzycowisku biegają jaszczurki, jakby nigdy nic i dosłownie miliony małych pajączków. Także przyroda wraca i to wraca natychmiast, że tak powiem. Gdyby była woda, to by się już wszystko zazieleniło być może.
A jeśli chodzi o dużą zwierzynę, o ptaki?
Ptaków jest mnóstwo, śpiewają i pierwiostki, widzieliśmy zięby, widzieliśmy też rudzika, latają ptaki drapieżne, także są świeżutkie tropy łosi, dosłownie z dzisiaj też pan Rodę widział i pokazywał nam tropy, chyba chmara jeleni przeszła świeżo, także jest zwierzyna i ponieważ łozowiska chyba nie ucierpiały, wydaje się, że też łosie będą miały co jeść, mają bazę żerową, bo widać, że tam przebywają i penetrują. Trują teren.
Tu pytanie do pana profesora Wiktora Kotowskiego. Jak pan te relacje odbiera? Bo wszelkie informacje, które do nas docierały, były bardziej katastroficzne.
Tak jak mówiłem, komentowałem dla mediów w czasie tego pożaru, wszystko zależało od tego, czy zajmie się torf i czy ten pożar powierzchniowy przejdzie w ogromny przy tej powierzchni, przy tej suszy, pożar torfu w odwodnionej części Doliny Biebrzy. Bo gdyby to się stało, to rzeczywiście mielibyśmy katastrofę, nie bylibyśmy w stanie tego ugasić przez tygodnie prawdopodobnie. Więc cudem i ogromnym wysiłkiem strażaków, ale też jakimś cudem udało się tego uniknąć, mam nadzieję, no bo wciąż jeszcze te lokalne zarzewia są, więc jest niebezpieczeństwo, ale już niewielkie, że ten pożar przeskoczy na torf. Ja powiem coś może zaskakującego. Powierzchniowy pożar torfowiska nie jest sprawą nienaturalną. To, co było nienaturalne teraz, te kilkanaście dni temu, to była skala tego pożaru, ogromna przestrzeń. Natomiast powierzchniowe pożary roślinności na torfowisku wiosną zdarzają się w przyrodzie. To są tereny często otwarte, które mają dużą ilość zeszłorocznej czy zgromadzonej przez kilka lat suchej biomasy, która w naturalnych warunkach od czasu do czasu, co lat kilkadziesiąt prawdopodobnie, płonie. Płonie nie taką wielką powierzchnią, bo w naturalnych warunkach jest znacznie więcej wody w krajobrazie i ten pożar nie
rozprzestrzenił się. No właśnie, wszystko, panie profesorze, wyglądało inaczej. Gdyby tej wody było dostatecznie dużo, wtedy to ten pożar nie miałby tak gigantycznych rozmiarów.
Nie miałby takiego zasięgu. Więc wtedy przy wypaleniu się jakichś płatów zwierzęta są w stanie uciec tam, gdzie się nie pali aktualnie, są w stanie szybko wrócić na wypalony teren, który się potrafi szybko zregenerować. Jeżeli pożar rzeczywiście, ogień przechodzi po powierzchni, palą się tylko wyschnięte szczątki roślin, żywe, zielone pozostają, nasiąknięte wodą, mchy pozostają żywe i ten pożar nie robi wielkiej szkody. Więc być może dzięki temu, że był duży wiatr, ten ogień był intensywny, ale rozprzestrzenił się szybko, te szkody nie są takie ogromne. Mieliśmy trochę szczęścia w tym nieszczęściu.
Czyli że ten ogień nie zszedł do pokładu torfu.
Czyli nie zszedł do pokładu torfu. Natomiast to, że on mógł zejść do pokładu torfu i mogło się na wielką skalę zdarzyć to, co już mieliśmy kilkukrotnie nad Biebrzą, czyli wgłębny pożar torfu, no to jest wina ponad 200 lat odwadniania torfowisk. mokre bagna nie płoną. Torf w warunkach naturalnych nie ma szansy się zapalić, bo w 95% składa się z wody. Płonie jedynie torf na torfowiskach odwodnionych, które już bagnami nie są. I taką sytuację mamy niestety w środkowym basenie Biebrzy, tam gdzie właśnie ten pożar się rozpoczął i większość tego obszaru, właściwie to jest środkowy basen Biebrzy i to są torfowiska odwodnione. I dlatego to było takie niebezpieczne, że właśnie tam ten torf ma szansę się zapalić. Tam mieliśmy już zresztą wielkie pożary w latach 90. W Trójkącie Biebrzańskim, tak zwanym, w okolicach kanału Woźnawiejskiego, później Biele Suchowolskie. Było dosyć dużo spektakularnych, długotrwałych i głębokich pożarów torfu.
Może jeszcze przy tej okazji wyjaśnijmy. Takie wysuszone torfowisko to właściwie jest zmagazynowany opał.
No ja tego tak nie nazywam, bo jak nazywamy to opałem, oznacza, że funkcją tego powinno być wykopanie i wsadzenie do pieca. Jest to zmagazynowany węgiel, nie tylko wysuszone torfowisko, ale i torfowisko w stanie bagiennym. Bagna świata są najważniejszym lądowym regulatorem klimatu poprzez to, że akumulują ogromne ilości węgla. I w Europie Środkowej i Zachodniej bagna biebrzańskie są jednym z największych takich terenów, który zmagazynował ogromne ilości węgla przez ostatnie kilkanaście tysięcy lat. I ten węgiel, będąc w torfie, nie jest w atmosferze. To jest węgiel, który rośliny wycofały w procesie fotosyntezy i niecałkowicie się rozkładając w warunkach bagiennych, zakumulowały w torfie. Natomiast torfowisko osuszone staje się źródłem węgla do atmosfery. Ten węgiel z powrotem ulatnia się, bo torf się rozkłada, ulatnia się do atmosfery w tempie kilkunastu do kilkudziesięciu ton na hektar. A jeżeli zaczyna płonąć, to te emisje rosną do kilkuset ton na hektar. To, co się akumulowało przez kilkaset lat albo i tysiące, może się w ciągu kilkunastu dni czy tygodni znaleźć z powrotem w powietrzu.
Dlatego tak ważne są bagna biebrzańskie. Wspominał pan o tym, że strażacy, że gaszenie, że niedopuszczenie do zapłonu tego torfu, to było najważniejsze w całej tej akcji. I tu pytanie do pana burmistrza Goniądza Grzegorza Dudkiewicza. Sporo strażaków się przewinęło przez Goniądz. Trzeba było to wszystko zorganizować, zapewnić ludziom odpowiednie warunki bytowe, no bo robota była ogromna.
Tak, pan redaktor ma tu rację w tym całym logistycznym działaniu strażaków. Chcę podkreślić, że wszystkie ochotnicze straże pożarne, jakimi dysponuje gmina Goniąc, były w dyspozycji akurat całej akcji. Sztab, który nadzorował całą akcję pożarniczą, był ulokowany też na terenie miasta Goniądza, to przemieszczał się też z Wrocenia na Wólkę, ale ostatecznie ten sztab dowódczy znajdował się tu w Goniądzu i cała logistyka jakby była kierowana ze strony sztabu z Goniądza. Brało udział ze statystyk takich, co przekazywał pan komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzkiej. W niedzielę mieliśmy takie swoiste troszeczkę podsumowanie całej tej akcji. Brało udział około 1500 strażaków, czyli rotacyjnie zaangażowane były ochotnicze straże pożarne z powiatu monieckiego, sokólskiego, augustowskiego. Także tych strażaków naprawdę brała tu duża ilość. Były zastępy zaangażowane też z Polski, czyli Szkoła Chorążych Pożarnictwa z Poznania w ilości około 80 osób. Z Krakowa też podobna liczba. Była Straż Państwowa z Pomorza, też nas wspierała tu służby wszystkie. To, co pan dyrektor wspomniał, pierwsza brygada Wojsk Obrony Terytorialnej z Białegostoku. Także rzesza ludzi była zaangażowana właśnie w gaszenie tego pożaru.
No i ale koszty musieliście ponieść. Pytanie, czy pieniądze wrócą, czy uda się to wszystko zrekompensować? I kolejne pytanie, czy uda się także w odpowiedni sposób wzbogacić ochotnicze straże pożarne tutaj z tych okolic w albo nowy sprzęt, albo w możliwość rekonstrukcji tego, co zostało zużyte w czasie akcji?
Całe to zdarzenie wiąże też się logistycznie, nie ukrywam, z dużymi środkami, które też jako gmina w jakiś sposób poniosła. Natomiast kwestia jakby dobrego takiego serca ze strony różnych organizacji, ze strony zwykłych takich ludzi przyniosła nasze najśmielsze oczekiwania, czyli zaangażowanie tu struktur powiedzmy państwowych, czyli ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i można po prostu wymieniać to dłuższy czas. Natomiast myślę, że jesteśmy w stanie te straże w jakiś sposób w tej chwili doposażyć i przy skali takiego zdarzenia, które miało akurat tu miejsce, żebyśmy po prostu mieli sprzęt taki do dyspozycji, żeby na przyszłość można było szybko reagować. I sądzę, że z tych środków, które wpłynęły, czy to do Biebrzeńskiego Parku Narodowego, czy poprzez, tak jak mówiłem wcześniej, przez te wszystkie instytucje związane z całym tym pożarem, myślę, że jesteśmy w stanie te straże w jakiś sposób taki skuteczny i na przyszłość wyposażyć, żeby tak jak mówię, mogli ci strażacy profesjonalnym sprzętem dysponować i w takich warunkach, że tak powiem, tych pożarów może na przyszłość, to nie chciałbym, żeby one miały miejsce, ale myślę, że takie sytuacje się zdarzą, może nie w takim rozmiarze jak w tej chwili, ale żeby ci strażacy dysponowali sprzętem profesjonalnym do gaszenia takich pożarów.
Panie dyrektorze, pan wyasygnował 10 tysięcy na znalezienie podpalacza, ale ta suma poprzez różnorodne datki wzrosła prawie do 130 tysięcy, bo tyle jest w kasie za znalezienie podpalacza, ujawnienie, wykrycie, ale jest także śledztwo prokuratorskie, są zbierane pieniądze. No właśnie, ile udało wam się zebrać i co z tymi środkami?
To znaczy na początku może jeszcze dodam, że w kasie mamy 116 tysięcy od darczyńców, 10 tysięcy ja mam w kieszeni i 10 tysięcy ma wójt gminy Sztabin w tej chwili na nagrodę, którą obiecaliśmy publicznie za wskazanie tego sprawcy. Natomiast chciałem powiedzieć, zanim zaczął się ten pożar, ale to nie znaczy, że ja podpaliłem, tylko już ja pracuję 32 lata i tutaj zarówno w jednym parku, jak i w drugim zawsze te pożary spędzały mi sen z oczu, prawda? Nie mogłem, zawsze wiosną jak jadę, to zawsze ten horyzont obserwuję. No i postanowiłem od razu, jeszcze zanim tylko sygnał usłyszałem, to już w niedzielę na naszej stronie internetowej była informacja, że zbieramy na ochotnicze straże pożarne, bo się czuję w obowiązku w ten sposób podziękować, bo nigdy takiej okazji tutaj w Biebrzy nie było, a zawsze wójtowie rozmawialiśmy, panie dyrektorze, pomóż pan i tak dalej, 20 tysięcy, nie miałem tego. No więc teraz mam 3,5 miliona, bo dzisiaj nawet przekroczyło to 3,5 miliona zbiórka od darczyńców z całej Polski, także 37 tysięcy osób, prywatnych instytucji, fundacji już płaciło na te konto i w tej chwili Państwowe Straże Pożarne dokonują takiego podsumowania i według tego podsumowania wszystkich uczestników akcji uhonorujemy, czyli przekażemy kwoty stosownie podzielone, a tą główną kwotę przekażemy ochotniczym strażom pożarnym, które tutaj działają na terenie 14 gmin, na których położony jest Biebrzański Park Narodowy.
Będzie na sprzęt, będzie na doposażenie, na to, żeby w przyszłości, gdyby podobna akcja była, to żeby nie trzeba było z całej Polski ściągać różnorodnych zapasów, tylko wiadomo, że określona ilość tego sprzętu będzie na miejscu.
No to już ja się tutaj odwołuję do Państwowej Straży Pożarnej i będę prosił o to, żeby oni systemowo rozpoznali tutaj zaopatrzenie tych jednostek, bo każda gmina ma kilka tych jednostek Straży Pożarnej rozrzuconych wkoło parku, prawda? Więc przy pomocy, żeby ta Państwowa Straż już potem po przekazaniu pieniędzy może też nadzorowała jakby te sprzęty, które te straże zakupią. Nie wiem, czy wystarczy to na samochody, bo dzisiejsze samochody są bardzo, ale wiem, że wójtowie są na tyle tutaj operatywni, że kupują jakieś samochody troszkę używane, gdzieś tam zdobędą. Czasami brakuje, mówię, 20 tysięcy, także myślę teraz każda gmina więcej niż te 20 tysięcy dostanie. Nie gmina może, ale ochotnicze straże pożarne, ale no wiadomo, że to będzie wszystko w związku z podejmowana decyzja z burmistrzem, ze strażą pożarną, z gminną, ochotniczą strażą pożarną, bo jest, wiem, że...
To zostawmy, to będzie odpowiednio podzielone, ale wracając do zasadniczej kwestii. Czy trzciny musiało być tak dużo? Czy odbył się przetarg? Dlaczego jest taki podział dzierżawców, także tych wszystkich terenów, z których można uzyskiwać dopłaty? Bo pewnie do pana te pytania też spływają i no, jak prześledzimy media społecznościowe, to tam jest sporo gorzkich słów na temat tak zwanych rolników z Mariota.
Tak, no bo to jest taki... Takie jakby ogólne rozpoznanie, bo każdy tłumaczy park. Teraz jak w telewizji mówili, że parki są udostępnione, to też ludzie nie wiedzieli, czy to parki miejskie, czy to parki gminne, bo takie to są, czy to parki narodowe. Także park narodowy kojarzy się z taką formą ochrony jednolitą, można powiedzieć, ale Biebrzański Park jest inny. Na tym obszarze mówiłem 5500 hektarów, jest prawie połowa gruntów nadal prywatnych, także my rolnicy mają do dyspozycji to wszystko. Natomiast te grunty, z którymi my dysponujemy, czyli są to grunty Skarbu Państwa, ale grunty Parku Narodowego, no to zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska od wielu lat, które funkcjonuje, możemy tylko je dysponować nimi w zakresie przetargu nieograniczonego. No i tu nie ma takiej możliwości, żeby popełnić czy działać inaczej. Od wielu lat moi poprzednicy w Biebrzańskim Parku pisaliśmy do posłów, do ministra, do byłemu ministra Ardanowskiego też. Mówiłem, panie, na sesji Izby Rolniczej też to razem Podlaska Izba mówimy, napiszmy, żeby zmieniono to rozporządzenie w ten sposób, żeby najpierw był przetarg ograniczony dla mieszkańców gmin biebrzańskich, a jeżeli się nie zjawi, no to potem mogą wydzierżawiać. W tej chwili już te wszystkie firmy duże u nas się wycofały, no jeszcze są jakieś tam pozostałości, ale jest tego niewiele. W tej chwili były dwa przetargi, akurat poniedziałek i wtorek pozostała część załogi rozpatrywała, bo był to przetarg kopertowy tak zwany, prawda, bo mogę to zrobić albo w formie ustnej, albo pisemnej. Ustna odpadła 3 tygodnie temu, bo koronawirus i tutaj nie mogłem tych warunków zabezpieczyć, żeby każdy mógł licytować z tym, bo tych obszarów.
Jakie rozstrzygnięcie jest?
Nie wiem jeszcze jakie, bo jeszcze komisja pracuje, ale mam nadzieję, że będzie coraz więcej rolników tutaj korzystać z tej możliwości dzierżawy gruntów, parków. Chociaż...
Czyli apel do władz państwowych, żeby tak zorganizowali przetarg albo przepisy tak zmienili, żeby mógł się odbyć przetarg ograniczony, a nie nieograniczony, po to, żeby z tych terenów, które są do dyspozycji w parku, mogli korzystać tutejsi gospodarze. Kwestia trzciny. Czy musiałoby być tak dużo? Bo gdyby ta trzcina została wykoszona w odpowiednim czasie, no to ten ogień nie miałby się czym żywić.
To nie tylko trzcina, bo i tużycowiska, te, które są naturalną taką roślinnością w Biebrzańskim Parku, to są cenne siedliska ptaków i tak dalej. No mówimy trzciny dużo, ale to są siedliska bąków, bączków, czapli, nie wiem, podszosów, błotniaków i tak dalej, i tak dalej. To proszę nie kojarzyć, bo znowu wracam do słowa, co to jest park, nie? Park, jeżeli mówimy o plantach Białymstoku, no to jest to piękny trawnik i chcemy, żeby był wykoszony, natomiast park narodowy musi być takim dzikim terenem, prawda? Czyli jeżeli woda, to ta roślinność by tutaj znaczy ten pożar by się na tyle nie rozprzestrzenił i to wszystko by żyło swoim naturalnym życiem. Natomiast jak no jest susza, no to wszędzie jest teraz źle. W miastach też, prawda? Teraz wszyscy idą na te łąki kwietne, prawda? Czyli żeby nie kosić raczej, żeby utrzymywać to wszystko w zgodzie z naturą, żeby coraz mniej tej pracy przekazywać. Natomiast no, historycznie tak było, że ten park kosili ludzie ręcznie i tak dalej. Teraz są ciągniki, stąd mówię, nie ma dzisiaj też wypalania, bo niektórzy mówią, że miejscowi rolnicy wypalają. Ja mówię, ja nie spotkałem już wiele, wiele lat, że park się wypala, bo to dzisiaj nikt tego nie robi, bo nie ma kos, no to nie kosą się robi, bo tak jak kiedyś, że przyszła mokra lato było, nie wykosili, to na drugi rok jakoś wczesno wiosno starali się wypalić. Dzisiaj tego nie ma, bo rolnicy w każdej chwili swoim sprzętem mogą wjechać, wykosić, nawet o suchotrawę i tak dalej. Także Podejrzewam i zawsze mówię tutaj, że to jest, musiało być celowe podpalenie, gdyż pożarów w tym roku już w Biebrzańskim Parku było 20 i to też na gminie Sztabin, na południowym basenie się zaczynają gdzieś tam przy szlakach, tam gdzie można łatwo dojechać. No i niestety to wszystko potem koszty ponosi przyroda parka, przede wszystkim ochotnicze straże pożarne, stąd ta moja wdzięczność i chęć takiego rewanżu, prawda, żeby oni chcieli dalej gasić biebrzańskie łąki.
Tu pytanie do pana profesora Wiktora Kotowskiego. Przysłuchiwał się pan temu wszystkiemu, może poproszę o odpowiedź na pytanie w sprawie tej trzciny. Jak pan uważa, czy tej trzciny nie było za dużo?
No, my nie możemy zadawać takiego pytania przyrodzie, czy czegoś jest za dużo, chyba że to za dużo wynika z jakichś naszych zaburzeń przyrodniczych. Tak naprawdę...
No ale jak pan prześledzi, panie profesorze, media społecznościowe, to sporo jest takich zarzutów, że tej trzciny było za dużo, że gdyby ją wykoszono, że gdyby bardziej dopilnowano tego, to ten pożar nie mógłby się rozprzestrzenić na taką skalę.
To są opinie. Spójrzmy na fakty naukowe, przyrodnicze. Rzeczywiście obszary bagienne, torfowiska niskie mogą funkcjonować jako obszary naturalne i jako obszary półnaturalne, czyli wykaszane. Tak jak większość Doliny Wieprzy funkcjonowała w ciągu ostatnich kilkuset lat. Większość, ponieważ nawet wtedy trzcinowiska z reguły były pozostawiane niewykoszone. Chodziło o koszenie łąk turzycowych, mszysto-turzycowych. I teraz, kiedy zaczęliśmy to robić ponownie w celach ochrony przyrody, również to wykaszanie skupia się na niskoproduktywnych łąkach mszysto-turzycowych, bo one mają największe wartości przyrodnicze, więc to jest koszenie głównie po to, żeby były tam lęgi ptaków siewkowatych, które wymagają niskiej roślinności, a nie koszenie trzciny, która po wykoszeniu i tak świetnie odrośnie. Więc pytanie, czy nie zaniedbano koszenia trzciny pod kątem rozprzestrzeniania się pożaru, jest trochę pytaniem obok, o jakiś nowy pomysł na użytkowanie czy zarządzanie parkiem, ponieważ dotychczas te koszenia dotychczas nie miały na celu ograniczania pożaru, one miały inny cel i dotyczyły innych terenów niż trzcinowiska. Nie do końca jest to dobrze zadane pytanie również dlatego, że pożar wcale, tak jak pan dyrektor mówił, pożar wcale nie objął tylko trzcinowisk. Pożar rozprzestrzenił się na łąkach z roślinnością trawiastą i turzycową również. Moim zdaniem podstawowym, znaczy wykaszanie, gdyby ten krajobraz rzeczywiście był wykaszony, więcej byłoby wykoszonych obszarów gdzieś tu i ówdzie, w kratkę, niekoniecznie cały krajobraz, to pewnie by się ten pożar tak łatwo nie rozprzestrzenił. Więc może to jest jakiś pomysł na zapobieganie pożarom w przyszłości, żeby lokalizować takie obszary wykaszania strategiczne pod kątem rozprzestrzeniania się pożaru. Ale to jest takie doraźne działanie przeciwpożarowe. To, co my musimy koniecznie zrobić nad Biebrzą, w środkowej części parku, to podnieść poziom wody o tyle, ile się da. To nie jest tak, że my mamy znacznie mniejszą ilość opadów w tym zmienionym klimacie teraz niż kiedyś. Rozkład opadów jest inny, ale zmieniła się też retencyjność Doliny Biebrzy. No pamiętajmy, że z tych 90 tysięcy hektarów bagien w Dolinie Biebrzy, w parku i poza parkiem, tylko 1/3 jest jeszcze bagnami, znaczy bagien, torfowisk w Dolinie Biebrzy, tylko 1/3 jest jeszcze bagnami. Reszta to są tereny zmeliorowane, osuszone i tracimy tę wodę poprzez to, że te rowy melioracyjne wciąż tam funkcjonują. I projekty renaturyzacji warunków wodnych w parku, które dotychczas były, one prawie zawsze stanowiły kompromis pomiędzy utrzymaniem konwencjonalnego użytkowania rolniczego w stanie odwodnionym, a podwyższeniem poziomu wody.
Czyli, panie profesorze, sugeruje pan, żeby się zastanowić w ogóle, czy utrzymujemy jeszcze rolnictwo w Biebrze, czy też utrzymujemy park narodowy z prawdziwego zdarzenia?
Sugeruję, żeby znaleźć środki na strategiczne wykupy, wymianę gruntów dla rolników, tak żeby z tego powodu, że są obszary, które, gdzie rolnicy nie godzą się na podwyższenie poziomu wody, my nie możemy na kilkudziesięciu tysiącach hektarów podwyższyć solidnie poziomu wody i przywrócić warunków bagiennych do parku, który chroni największe torfowiska w Europie Środkowej i Zachodniej. Musimy naprawdę w warunkach obecnej
jako społeczeństwo
suszy
chcemy,
zatrzymać wodę.
Czyli jeśli jako społeczeństwo chcemy mieć więcej bagien biebrzańskich i spowodować większy powrót natury w owe bagna, to powinniśmy się złożyć na wykupienie tychże terenów, żeby już nie mówić o ewentualnym rolniczym utrzymaniu. Jeszcze tutaj włącza się pan profesor Mirosław Radkiewicz.
Ja jeszcze chciałbym się odnieść, proszę Państwa, do trzciny jako rośliny niezwykle ważnej w ekosystemie, bo powiem też to jako taką niezmiernie istotną ciekawostkę. Nasz gatunek, Homo sapiens, jest najbardziej inwazyjnym oczywiście gatunkiem na świecie, a drugim po nim jest właśnie trzcina. Także walka z nią w parku byłaby walką z wiatrakami. Jest to niemożliwe. Zresztą jest to roślina, która w środowiskach właśnie w jakikolwiek zaburzonych, czyli gdy obniża się poziom wody, gdy się zmienia, gdy wchodzi po pożarze, na przykład popiół, staje się jeszcze bardziej ekspansywna, gdy się otwiera darń. I myślę, że tutaj nawet gdyby ta trzcina miała być wycinana, ja odnoszę